Dzień dobry Państwu, Radio Wnet, Antoni Opaliński. Jest środa, 25 października. Za oknem jeszcze jest ciemno, prawie ciemno. Trochę pada deszcz, trochę wieje wiatr. Nie wiadomo, gdzie się podziała ta polska złota jesień. Gdyby ktoś wiedział, proszę nam powiedzieć. Dzisiaj rano Pałac Kultury był ciemny. Przez chwilę mi się wydawało, jak wysiadałem z metra, że w ogóle go nie ma. No ale on jest i to ma jedną swoją dobrą stronę, że jest, dlatego że właśnie na Pałac Kultury znajduje się nadajnik, dzięki któremu możemy dla Państwa nadawać poranek Wnet na częstotliwości 87,8 FM i oczywiście jesteśmy cały czas na naszym portalu www.wnet.fm. Będziemy dzisiaj opowiadać o tym, co się dzieje w kraju, o tym, co się dzieje na świecie. Zaczniemy od Dalekiego Wschodu, bo tam cały czas obradują chińscy komuniści. Co z tych obrad wynika? Śledzi to cały czas z perspektywy Tajwanu pani Hanna Shen. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa. No komuniści już przestali obradować właśnie, już wszystko wiemy. Także wszystko się wyjaśniło. Wiemy, że myśl prezydenta Xi Jinpinga została wpisana w status partii komunistycznej. Tak pięknie się nazywa myśl Xi Jinpinga dla nowej ery socjalizmu o chińskiej specyfice, czyli będzie budowa tego socjalistycznego porządku. Ale fakt, że ta myśl pod imieniem i nazwiskiem Xi Jinpinga pojawia się w statusie partii, oznacza przede wszystkim to, że Xi Jinping w pełni skonsolidował swoją władzę, że ma status niemalże taki jak Mao Zedong i Deng Xiaoping. Ale jest to także jasny sygnał dla członków partii komunistycznej, a zwłaszcza dla rywali Xi Jinpinga, że jakakolwiek próba kwestionowania jego władzy, jego polityki, to jest atak na podstawy ideologii partii komunistycznej, bo myśl Xi Jinpinga stała się teraz najnowszą podstawą tej ideologii. Jest to po prostu ideologiczna herezja, która będzie bardzo ostro zwalczana. I jak ostro będzie zwalczana, także dowiedzieliśmy się w trakcie zjazdu. Otóż w trakcie jednego z paneli wymieniono nazwiska 6 osób, które w przeszłości zajmowały bardzo wysokie stanowiska w partii albo w kraju. I stwierdzono, że za rządów prezydenta Xi Jinpinga te 6 osób próbowało przyjąć kontrolę nad partią, obalić prezydenta, krótko mówiąc dokonać zamachu, krótko mówiąc są zdrajcami. Z tych 6 osób 5 już od dłuższego czasu siedzi w więzieniu, zostało skazanych na dożywocie, 6 za chwilę prawdopodobnie uzyska taki wyrok. Po co więc przypomniano te nazwiska, po co wrócono do tej sprawy? No żeby jasno powiedzieć jakimkolwiek przeciwnikom Xi Jinpinga, że jeżeli będą się sprzeciwiać, jeżeli nie wykażą się lojalnością, to nie będą oskarżani o korupcję i dostaną dożywocie, ale będą po prostu zdrajcami, a za to jest kara śmierci. Zapowiada się więc przynajmniej najbliższe 5 lat ostra walka Xi Jinpinga z jego przeciwnikami. Mówię przynajmniej przez 5 lat, bo także wiemy to już dzisiaj, że wśród tego składu stałego komitetu biura politycznego KC, czy organu, który w tej chwili jest nim 7 osób, które będą rządzić, podejmować najważniejsze decyzje w państwie chińskim, nie ma tak naprawdę następcy Xi Jinpinga. Xi Jinping nie wyznaczył, jak powinien swojego następcę, a to znaczy, że będzie być może rządził dłużej niż kolejne 5 lat, może następne 5, a może aż do śmierci. Wśród tego składu stałego komitetu biura politycznego są ludzie lojalni wobec Xi Jinpinga. To też świadczy o tym, że będzie miał dość silną władzę. Są nazwiska, które wcześniej już u państwa wspominałam. Jest między innymi Li Jianshu, ta osoba, która jest zwolennikiem bardzo mocnych relacji z Rosją. Był wysyłany jako taki specjalny wysłannik do Moskwy na rozmowy między innymi z Putinem. Mówi się, że on będzie także szefem parlamentu chińskiego, ogólnego zgromadzenia przedstawicieli ludowych. Osobą, która będzie kontrolować partię, czyli będzie w tym takim ciele, które teoretycznie walczy z korupcją, będzie najmłodszy członek tego stałego komitetu, czyli no jak gdyby tutaj Xi Jinping chciał zapewnić, że będzie to osoba, która długo będzie na tym stanowisku, będzie w pełni je kontrolować i ta polityka tutaj będzie kontynuowana. Te dwie nominacje wskazują taką też filozofię Xi Jinpinga. Partia i państwo to jedno. Partia decyduje o wszystkim.
Partia decyduje o wszystkim, ale czy wyniesienie jednak jednostki tak wysoko poza resztę partii, naruszenie tej dotychczasowej, można powiedzieć, zasady, że jednak ci, znaczy być może naruszenie, że ci przywódcy jednak kadencyjnie się zmieniali, czy to nie naruszy równowagi w chińskim systemie politycznym?
To może być właśnie bardzo niebezpieczne dla Xi Jinpinga, dlatego że z jednej strony to, że cała władza jest w jego rękach, oznacza, że on bierze pełną odpowiedzialność za tę władzę i wtedy, kiedy wszystko będzie szło dobrze, będą sukcesy, to oczywiście Xi Jinping będzie zbierał oklaski, ale wtedy, kiedy no, coś się wydarzy nie tak, to wiadomo, że jego wrogowie wykorzystają to do ataku na niego. Mieliśmy tego już przykłady w przeszłości. Mao Zedong pod koniec lat 50. ogłosił wielki skok naprzód. To miało wyprowadzić Chiny z tego zacofanego kraju. Miały się z Chiny stać czołową potęgą przemysłową. Zakończyło się klęską głodu. Wtedy przeciwnicy Mao Zedonga go zaatakowali i Mao Zedong, bojąc się utraty władzy, rozpoczął walkę z przeciwnikami, rozpoczął wojnę ideologiczną, rozpoczęła się rewolucja kulturalna. I podobny mechanizm wcale nie jest wykluczony, że ta ostra walka, będąc atakowany, będzie zaostrzał walkę i to w rzeczywistości doprowadzi do chaosu w Chinach.
Czy kiedy obserwowała Pani z perspektywy tajwańskiej te chińskie obrady, czy to jest tylko taki teatr polityczny, gdzie po prostu te tysiące ludzi stały i klaskały? Czy widać tam było jednak jakieś ruchy frakcyjne, jakieś wewnętrzne napięcia? Czy tam był jakiś element prawdziwej polityki?
To wszystko i tak zostało już ustalone przed zjazdem, więc ta wierchuszka, zwłaszcza Xi Jinping i Li Keqiang, premier, o tym z pewnością wiedzieli, co się wydarzy. Więc tam przede wszystkim było bardzo dużo teatru, ale były takie sygnały pokazujące, kto jest mniej więcej niezadowolony. Jiang Zemin, który był na tym zjeździe kilka razy, w czasie przemówień Xi Jinpinga ziewał, wskazywał na zegarek. To samo nawet zrobił poprzedni prezydent Hu Jintao, więc były takie sygnały, że są jakieś tarcia, ale gdy przychodziło do klaskania, to wszyscy równomiernie klaskali.
Wszyscy równomiernie klaskali. Czego się teraz należy spodziewać w chińskiej polityce?
Znaczy myślę, że w tej chwili dla Chin najważniejsze będzie tak naprawdę wizyta Trumpa, która nastąpi w listopadzie. Na to przede wszystkim się teraz partia będzie przygotowywać. Oczywiście wewnątrz partii to będziemy mieli to, że myśl Xi Jinpinga będzie musiała być czytana przez wszystkich członków partii, nie tylko, bo już nawet minister edukacji zapowiedział, że nawet dzieci w szkołach podstawowych będą to czytać, ale myślę, że bardzo ciekawa właśnie będzie i bardzo ważna, równie ważna jak ten zjazd, będzie wizyta Xi Jinpinga, zwłaszcza, że sygnały ze Stanów Zjednoczonych są dość ostrym stanowisku Stanów Zjednoczonych wobec Chin. O tym świadczyła między innymi taka wypowiedź Rexa Tillersona w ostatnim okresie w think tanku amerykańskim CSIS. Ona miała dotyczyć głównie Indii, ale było tam bardzo dużo czasu poświęconego Chinom. Mówiono między innymi o prowokacyjnych działaniach Chin na Morzu Południowochińskim. Co więcej, ten cały plan Nowy Jedwabny Szlak, który także został wpisany w myśl Xi Jinpinga i znajduje się w tej chwili w statusie partii, został nazwany przez Tillersona jako predatory economics, czyli jako drapieżna gospodarka, która polega na tym, że Chiny oferują pomoc, tak zwaną pomoc rozwijającym się gospodarkom, raczkującym demokracją, ponieważ te kraje potrzebują kapitału, inwestycji, zwłaszcza inwestycji w infrastrukturę, ale ta pomoc na dłuższą metę okazuje się wpędzaniem te kraje w zadłużenie i nie służy rozwojowi gospodarczemu, dlatego że nie tworzy na przykład nowych miejsc pracy, bo bardzo często siłą roboczą przy takich projektach jest po prostu tania chińska siła robocza. I wtedy to właśnie Rex Tillerson w czasie tego przemówienia mówił o potrzebie stworzenia alternatywnej struktury finansowej dla takich państw właśnie szukających inwestycji i szukających kapitału. I być może więcej na ten temat dowiemy się w trakcie albo po wizycie Trumpa w Chinach.
A my w trakcie wizyty Trumpa pewnie będziemy jeszcze dzwonić na Tajwan i pytać się, co słychać na Dalekim Wschodzie. Bardzo dziękuję pani Hanna Shen, prosto z Tajpej dla Radia Wnet.
Dziękuję, do usłyszenia.
Wnet, godzina 7:18, jesteśmy na 87,8 UKF, a także na www.wnet.fm oczywiście. Byliśmy na Dalekim Wschodzie, zanim wrócimy do kraju i zajmiemy się tym, co słychać z rekonstrukcją rządu, co słychać z reformą nauki, może co słychać z reformą zdrowia, będziemy się przyglądać nadal sprawom międzynarodowym. Wciąż pozostajemy w Azji, tylko że bliżej, na Bliskim Wschodzie. W naszym studiu jest pan Michał Bruszewski, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry.
Witam.
Pan jest dziennikarzem, reporterem specjalizującym się w sprawach bliskowschodnich. Ostatnio Bliski Wschód zawitał do Warszawy, bo to przez Kongres Europa Christi, którego ostatni dzień poświęcony był między innymi sprawą chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Byli tutaj goście i z Afryki, czyli z Egiptu, i z Azji, czyli z Syrii. Co wynika z tych rozmów i wypowiedzi naszych braci w wierze?
Czy przede wszystkim należy podkreślić, że te osoby, które przyjechały do Polski, właśnie tak jak pan redaktor powiedział, zakonnicy czy osoby duchowne z Bliskiego Wschodu czy z Afryki, no oni są, oni byli świadkami tego, co tam naprawdę się wydarzyło, więc ich relacje w sposób dosadny podkreślały to, jak to wygląda naprawdę, bo musimy pamiętać o tym, że los chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest bardzo ciężki. To jest tak naprawdę los współczesnych męczenników, którzy za swoją wiarę, za swoje wyznanie płacą najwyższą cenę. I też często jest to temat zapomniany i gdzieś w dyskusji o uchodźcach ogólnie spychany na margines. Więc bardzo dobrze się stało, że tacy ludzie w Polsce się pojawili, że w ogóle dzięki takiej organizacji jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie ten temat podjęto i mówiono o nim też w szerszym kontekście, dlatego że tytułem konferencji była tożsamość kultury, kulturalna Europy, czyli z tego miejsca dyskusji ogólnie o losie chrześcijan organizatorzy poszli dalej, czyli po prostu zapytali o kondycję Europy i też dyskutowano o tym, jak tym uchodźcom pomagać. No akurat organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi projekty w Iraku. Byłem świadkiem tego, bo byłem w obozie uchodźców chrześcijan pod stolicą irackiego Kurdystanu Irbilem w takiej dzielnicy w zasadzie chrześcijańskiej, która nazywa się Ankała. Tam były te obozy dla uchodźców i PKWP właśnie prowadziło tam projekt, opiekowało się nimi. Natomiast także prowadzi inne projekty w Syrii. Ci zakonnicy, ci kapłani, którzy przyjechali, właśnie podkreślali, że ta pomoc z Polski dociera do nich i jest bardzo ważna i bardzo za to dziękują.
W tej chwili, kiedy z jednej strony państwo islamskie powoli zaczyna zanikać, z drugiej strony rozpala się konflikt w sprawie kurdyjskiej, jak wygląda kondycja chrześcijan? Zacznijmy od Iraku.
No kwestia kurdyjska jest bardzo mocno związana z kwestią chrześcijan, głównie Asyryjczyków, dlatego że musimy pamiętać, że równina Niniwy, czyli ten główny rejon północnego Iraku zamieszkiwany przez chrześcijan, to jest ziemia, można powiedzieć, rdzennie chrześcijańska, dlatego że Asyryjczycy przyjmowali chrzest około II wieku naszej ery. Zresztą warto tutaj podkreślić, że w 2014 roku, w czerwcu, kiedy dżihadyści tak zwanego państwa, znaczy wtedy ISIS później proklamowali tak zwane państwo islamskie, kiedy zdobyli Mosul, to swoje rządy rozpoczęli od podpalenia chrześcijańskiej świątyni, która liczy około 1800 lat. Czyli to pokazuje, jak bardzo mocne są te tradycje, te relacje chrześcijańskie na tych ziemiach. I musimy pamiętać, że referendum w irackim Kurdystanie, które zostało przeprowadzone 25 września, gdzie Kurdowie, około 92% opowiedziało się za niepodległością Kurdystanu, również dotyczyło tak zwanych spornych terytoriów, czyli między innymi równiny Niniwy, między innymi tych chrześcijańskich miast w okolicach Mosulu. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację ludzi, których najpierw wygnano z domów, bo oni musieli uciekać przed ISIS, bo ci, którzy nie uciekli, to zginęli, albo kobiety trafiały do niewoli tak zwanego państwa islamskiego, czyli trafiały tak naprawdę do piekła. Były często kupowane na targach jako niewolnice seksualne. Natomiast miażdżąca większość musiała uciekać, pozostawili swoje domy. Te domy zostały zniszczone w wyniku walk, gdy ruszyła operacja mosulska, by te tereny wyzwolić spod okupacji ISIS, czyli te domy legły w gruzach. Teraz ci ludzie z obozów uchodźców, bo przez lata żyli jako uchodźcy, wracają do swoich domów i okazuje się, że być może będzie ich czekała kolejna wojna, czyli nie zdążyli jeszcze odbudować swoich domów po okupacji ISIS, po walkach z ISIS. I teraz być może na tych terenach dojdzie do eskalacji kolejnej wojny, czyli jest to sytuacja po prostu dramatyczna. I mówię tutaj o wojnie iracko-kurdyjskiej, dlatego że Irak, czyli Bagdad, Turcja czy Iran nie godzą się z tym, żeby powstał niepodległy Kurdystan. No, po referendum ruszyła reakcja łańcuchowa nie tylko stwierdzeń, że to referendum było nielegalne, ale także operacji militarnych, bo doszło do walk na przykład między szyickimi milicjami a żołnierzami Peszmergi. Część żołnierzy z Peszmergi się wycofała z Kirkuku. Musimy pamiętać, że tutaj w grę wchodzi również ropa naftowa, dlatego że Kirkuk śpi na ropie i to też ma ogromne znaczenie.
To ma ogromne znaczenie. Z perspektywy chrześcijan, to jaka sytuacja geopolityczna byłaby najkorzystniejsza? Które z tych rządów, które tam walczą o władzę tych ugrupowań, jest taki, że po prostu ci chrześcijanie będą mogli żyć?
To jest bardzo złożone pytanie, dlatego że widać to na przykładzie różnych asyryjskich, chrześcijańskich partii, które działają na tych terenach, bo akurat trochę ich tam jest i część ugrupowań poparło referendum w Kurdystanie, czyli po prostu stanęli po stronie Kurdów, a część popiera działania rządu irackiego. Wynika to często z tego, że po prostu te ruchy, ich cel jest wspólny, czyli uzyskanie pewnej autonomii dla Asyryjczyków, dla chrześcijan, zapewnienie im bezpieczeństwa, natomiast droga do tego, różne partie, różne środowiska wybierają różną drogę. Natomiast wojna między Irakiem a Kurdami uderzy bezpośrednio we wszystkich chrześcijan. Trzeba pamiętać także o losie jazydów, dlatego że również pod okupacją ISIS ich los był bardzo ciężki, a teraz na przykład na terenie Kurdystanu część środowisk jazydzkich ogłosiła autonomię i Kurdowie z kolei się z tym nie zgadzają. Czy co to pokazuje? Bardzo skomplikowaną sytuację i dramat wiszący w powietrzu, bo na razie nie ma wielogodzinnej wymiany ognia, nie ma jakiejś takich mocnej eskalacji walk między Kurdami a Irakiem, natomiast nie wiadomo, co będzie dalej. I ta sytuacja jest ciężka, zwłaszcza dla zwykłych ludzi, którzy z jednego koszmaru wojny mogą trafić w drugi koszmar wojny.
Poranek Wnet, jest godzina 7:25. W naszym studiu pan Michał Bruszewski, dziennikarz i reporter Gazety Polskiej Codziennie, a my w tej chwili łączymy się ze Strasburgiem. Tam jest pan profesor Zdzisław Krasnodębski, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmawiamy w Poranku Wnet o losie chrześcijan na Bliskim Wschodzie, ale teraz przejdziemy do spraw polskich i europejskich. Wracając z negocjacji w sprawie pracowników delegowanych, pani minister rodziny Elżbieta Rafalska powiedziała, że jest zawiedziona postawą Grupy Wyszehradzkiej. Wygląda na to, że kolejny raz okazało się, że ta piękna opowieść o sojuszu państw środkowoeuropejskich to jest tylko opowieść.
To nie jest tylko opowieść, tylko, że tak jak zwykle, są różne interesy. Też jest te kraje różne się stopniem determinacji też w obronie pewnych interesów. Akurat przy przypadku pracowników delegowanych, Polska, Węgry, dwa kraje bałtyckie zachowały się do końca bardzo, bardzo twardo i broniły pierwotnego stanowiska. Słowacja i Czechy nie, mimo że na przykład, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to wtedy, kiedy głosowaliśmy stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej sprawie w Komisji Zatrudnienia, to do końca właśnie koleżanka z Czech występowała przeciwko tym propozycjom, które są głównie propozycjami francuskimi. To nie możemy nigdy liczyć na to, że zawsze i w każdej sprawie, chcielibyśmy, żeby tak było, że w każdej sprawie Grupa Wyszehradzka zachowa się w sposób solidarny, jednolity, tylko właśnie musimy zakładać, że będzie również tak jak było w tym przypadku, gdzie też jak popatrzymy na liczbę, Czechy na przykład znacznie mniej pracowników wysyłają niż Polska jako pracowników delegowanych. I to pewnie zaważyło być może jeszcze, nie wiem, sytuacja po wyborach czy wybory. Cała ta sprawa też jest bardzo, bardzo komentowana, tak, że jest to z jednej strony pierwszy sukces prezydenta Macrona, z drugiej strony mam takie wrażenie, że coś mu chciano oddać, więc oddano mu to, co jest najłatwiej, co jest wymierzone jednak przeciwko krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Ale z drugiej strony też są takie komentarze, które wyrażają obawę, że pogłębi to podział w Unii Europejskiej, zwłaszcza podział właśnie między krajami z Zachodu a krajami Wschodu. Chociaż i Hiszpania była na początku mocno przeciwko tym propozycjom.
Czy wygląda na to, że jeszcze da się te propozycje tak donegocjować, żeby to bardziej szło w stronę obrony również naszych interesów, czy sprawa już wygląda na zamkniętą?
Da się o tyle, że jeszcze jest sprawa transportu, która była taką sprawą kluczową, czy to obejmie tutaj w tym punkcie po postanowiono, że to co prawda nie od razu wykluczono transport jako sektor szczególny, ale że będzie to jeszcze negocjowane przy tak zwanym pakietem mobilności jednocześnie, więc ale panie redaktorze, to w ogóle jest taka sprawa, no niestety, no na przykład prezydent Macron rzeczywiście chce, jego polityka będzie polegała na ograniczeniu nieco uprawnień, a może nawet bardzo uprawnień pracowników francuskich. Z drugiej strony Europa, no ciągle różne kraje europejskie są bardzo wspaniałomyślne, jeżeli chodzi o imigrację zewnętrzną, a zaczęły zwalczać mobilność wewnętrzną, wewnątrz Unii Europejskiej. I no pod właśnie hasłem bardzo tutaj w tym wypadku też chwytliwym, mianowicie no, obrony praw socjalnych i walki z dumpingiem socjalnym. No, każdy ekspert, z którym rozmawiamy, wyżej oczywiście nie ma mowy o dumpingu socjalnym. Więc to jest taka bardzo dwuznaczna polityka. No, polityka, w której powiedziałbym populistyczna też. Widać, jak bardzo prezydent Macron jest populistą, tak? Bo po to, żeby uzasadnić, jakby dać coś o opinii francuskiej, że zwalczy z czymś, jednocześnie no, dążąc do reform, które będą bolesne dla społeczeństwa francuskiego, no to wybiera sobie jako obiekt właśnie tych pracowników delegowanych. Tak jakby no, ci pracownicy, to delegowanie było głównym problemem Francji też na rynku pracy. No, to jest oczywiście nieprawda. A on przywiązywał do tego wielką wagę, bo przecież nawet wspomniał o tym w tym przemówieniu w Sorbonie jako jednym z priorytetów.
Panie profesorze, czy nie jest tak, w szerszej perspektywie patrząc, że ta polityka prezydenta Francji skierowana głównie na wewnętrzny francuski rynek i do francuskiej opinii publicznej, ona podważa po prostu fundamenty Unii Europejskiej i może doprowadzić do takich daleko idących skutków?
No tak, ona występuje przeciwko zasadzie, no, która do tej pory obowiązywała i bardzo często mówiono o tym, żeby raczej zwiększać przepływ, mobilność, tworzyć jednolity rynek, no również rynek pracy. No ona jest w jakimś sensie oczywiście protekcjonistyczna i to jest protekcjonizm tak naprawdę. Ale przecież to mamy często w Unii Europejskiej taką sytuację, na przykład no, tak naprawdę nie ma jednolitego rynku usług, bo to jest nie jest w interesie tych najważniejszych państw, żeby też jak Niemcy, żeby zliberalizować tak naprawdę rynek usług. I my w wielu przypadkach mamy taką sytuację, że inną niż zwykle w wyobrażeniu wielu osób, także w Polsce, że na przykład Francja czy Niemcy, to one stoją na gruncie zawsze takim wspólnotowym, szukają rozwiązań, które byłyby korzystne dla innych. W różnych innych również przypadkach to na przykład Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej opowiadają się za właśnie zniesieniem barier, przeszkód, właśnie budową tych jednolitych mechanizmów jednolitego rynku. Tak jest na przykład często w sprawach cyfrowych. To Polska teraz zgłasza na przykład taką inicjatywę, żeby można było przechowywać dane cyfrowe firm w dowolnym miejscu w Europie. Jest za liberalizacją przy silnym oporze znowu płynącym z Niemiec. I tak jest w wielu innych sprawach, tak, że to bardzo często ten i ta sprawa tych robotników i pracowników delegowanych jest taka bardzo charakterystyczna. My oczywiście chcemy, żeby się podnosił standard socjalny tych pracowników, no ale przecież to nie chodzi o to, żeby ujednolicać, bo tu w gruncie rzeczy mówi się o tym, żeby nie tylko płaca minimalna była taka sama, tylko że taki pracownik delegowany nie mógłby pozostawać w systemie zabezpieczeń społecznych tego państwa, którego deleguje. A o skrócenie teraz tego okresu delegowania tylko do 12 miesięcy, tylko, a więc do pół roku, no to jest jednak bardzo krótki okres. Bo wówczas nawet komisja proponowała, żeby to było 24 miesiące, czyli nie rok, tak jak tylko dwa lata. No, miejmy nadzieję, że właśnie, że nie będzie to pół roku w przyszłości. No to czyni oczywiście, to pozwala, no jest to w gruncie rzeczy zwrócone przeciwko konkurencji. Jeżeli chodzi o filmy transportowe, to jest tak, że no to jest też duża dominacja transportu międzynarodowego przez właśnie firmy polskie i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I z tym w gruncie rzeczy też chcą walczyć Francuzi.
Panie profesorze, jeżeli teraz byśmy mogli jeszcze na chwilkę w naszej rozmowie przejść z tej sceny europejskiej do spraw krajowych. Pojawiają się różne wiadomości. Najpierw takie, że będzie zmiana na stanowisku premiera, potem, że będzie rekonstrukcja rządu polegająca na wymianie kilku ministrów, natomiast pani premier pozostaje na swoim stanowisku. Jak pan sądzi z perspektywy polityka z Europy, obserwującego tutaj polskie sprawy, czy powinno się dokonać zmiany na stanowisku premiera, czy drobnej korekty?
No ja myślę, że tu najbardziej kompetentnie, żeby się wypowiadać na ten temat, są osoby, które no, blisko śledzą pracę rządu, są w rządzie i myślę, że no bo to wtedy najłatwiej jest ocenić, trudno jest ocenić z daleka. Natomiast no, na pewno no, celem jest przecież tak naprawdę jak najsprawniejsze rządzenie i cel jest najważniejszy, osoby są drugorzędne. No, krążą takie informacje, że no, następuje czasami zbyt często taki klincz między różnymi ministerstwami, że należałoby nieco energiczniej, prawda, kierować czy rozwiązywać tego rodzaju problemy, mimo że z drugiej strony wiemy przecież, że rząd się cieszy dobrą opinią. Też pani premier, gdyby rzeczywiście nastąpiła taka zmiana, na pewno będzie odgrywać nadal wielką rolę w polskiej polityce. Mówi się o ważnej roli, która mogła pana w przyszłości pełnić w polityce europejskiej. Istnieją ministrowie, no, których praca jest trochę też krytykowana w opinii publicznej. To nie zawsze być może jest krytyka słuszna, natomiast ja sądzę, że ponieważ mija dwa lata, na pewno trzeba dokonać wnikliwej oceny pracy i być może rekonstrukcja rządu byłaby korzystna ze względu na te cele, o których mówimy, i to nie tylko odejście poszczególnych ministrów, ale również no, głębsza rekonstrukcja po to, żeby uczynić rząd jeszcze sprawniejszą drużyną. A w drużynie też tak czasami jest, że się zmienia pozycję zawodników wtedy, kiedy jest to potrzebne dla uzyskania ogólnego wyniku. Nawet czasami zmienia się kapitana drużyny na pewien czas.
No cóż, wygląda na to, że będziemy się przyglądać różnym ciekawym wydarzeniom. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski, prostorze Strasburga dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Poranek Wnet cały czas trwa, jest godzina 7:38. Może dla wytchnienia zagrają nam teraz Rolling Stonesi.